Gościem poranka wnet jakoś rzekł Grzegorz Napieralski, były przewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie, dziękuję za zaproszenie.
No to zacznijmy od takiego prostego pytania. Jak się czuje były szef SLD w Platformie?
Bardzo dobrze. Jestem członkiem klubu parlamentarnego, teraz poselskiego, wcześniej senackiego. Zostałem bardzo miło przyjęty. Bardzo mi się dobrze współpracuje z posłami, z posłankami w różnych komisjach, w różnych grupach parlamentarnych. Wiele rzeczy też udało się, myślę, nam zrobić we współpracy też z innymi środowiskami politycznymi, więc bardzo jestem zadowolony i można powiedzieć spełniony.
Spełniony, chociaż jak pamięta się lata 2010-2011, tamtą kampanię wyborczą, to wtedy na tym styku Lewicy i Platformy wrzało.
To prawda.
Z Donaldem Tuskiem zresztą wówczas
prawda. Się pojedynkową. Taki był czas, to prawda. Natomiast to było, jak pan wspomina, 13 lat temu. I sytuacja, która ma miejsce teraz i to, co dzieje się dzisiaj w polityce, też zmienia tak naprawdę nastawienie polityków i budowanie nowych sojuszy. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jak spojrzymy na stronę opozycyjną, to współpraca Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, czy też PSL-u z Koalicją Obywatelską wygląda całkowicie inaczej niż jeszcze kilka lat temu.
A jakie pan ma relacje z Donaldem Tuskiem?
Bardzo dobra.
Nie ma takiej rywalizacji, że te 13 lat temu był pan liderem, samcem alfa innej formacji politycznej.
Byłem, to prawda. Natomiast oczywiście odbywaliśmy po powrocie Donalda Tuska rozmowę taką długą, można powiedzieć nawet historyczną po trosze, ale też proszę pamiętać, że i ja byłem w SLD, Donald Tusk był w Platformie Obywatelskiej, faktycznie te spięcia pojawiały się na naszej linii, ale dziś, tak jak powiedziałem, sytuacja jest taka, że trzeba absolutnie zreformować państwo, że rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do bardzo różnych, bardzo takich złych, no już bym powiedział, nawet nawyków politycznych i chcielibyśmy to razem zmienić. I tu znaleźliśmy wspólny język. Zresztą jeżeli spojrzymy dzisiaj na program Koalicji Obywatelskiej, on jest tożsamy z tym, co mówiłem w roku 2010 roku. Jeżeli popatrzymy na główne hasła, choćby pomocy matkom, które urodziły dziecko, tak zwane babciowe. Jeżeli porozmawiamy o tym od rozdziale państwa od kościoła, czy o kwestii dotyczącej...
Czyli to Donald Tusk przyszedł do Lewicy, a nie Lewica do Donalda Tuska.
Nie nazywam do tego, kto do kogo przyszedł. Najważniejsza jest, panie redaktorze, współpraca.
Tak rozumiem, oni teraz wasz program realizują, a nie wy ich.
No, realizujemy wszyscy dobry program, uważam, no bo jeżeli pomagamy matkom, które rodzą dzieci, chcą wrócić do pracy, to jest raczej bardzo pozytywne, dobre. Jeżeli mówimy o kwestii dotyczącej rozdziału państwa od kościoła, to też mówimy o bardzo ważnych kwestiach. Jeżeli mówimy o możliwości aborcji, o tabletce PO, to też jest, uważam, bardzo dobra kwestia. Jeżeli mówimy wspólnie o kwestii dotyczącej edukacji, nowoczesnej edukacji, to jak pan redaktor pamięta i wspomina moje wystąpienia, również zaangażowanie w tamtym czasie, to zawsze byłem zwolennikiem nowoczesnej edukacji opartej o nowoczesne technologie, no dobrze przygotowanych nauczycieli, nauczycielki, dobrze opłacanych, więc jakby tu te postulaty stały się zbieżne, z tego się bardzo cieszę.
Donald Tusk stał się socjaldemokratą, czy pan stał się liberałem?
Donald Tusk jest przywódcą, który jest przywódcą. Ja jestem politykiem, który realizuje własne poglądy.
A co to znaczy jest przywódcą, który jest przywódcą?
No jest przywódcą, który ma dzisiaj...
Który ma poglądy, czy nie ma poglądy?
No ma poglądy.
No, jakie?
No ale proszę przeczytać program wyborczy dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, gdzie tam prawica nam zarzuca, że go nie mamy. No jeżeli spojrzymy na to, co Donald Tusk reprezentuje, co proponuje, no to są absolutnie bardzo czytelne poglądy. Jeżeli mówimy o psychiatrii dzieci i młodzieży, tak, i chcemy ją absolutnie zreformować, otworzyć, to jest bardzo czytelny i bardzo jasny program. Jeżeli mówimy o nowoczesnej edukacji, w sensie wyposażenia dzieci w odpowiednie, o przyrządowanie, wyposażenie szkół w odpowiednie przyrządowanie.
Któż by nie chciał, bo i Prawo i Sprawiedliwość chce nowoczesnej psychiatrii i chce także lepszych szkół, chociaż pewnie inaczej to rozumie niż pan poseł, ale też chcą...
Ale dzisiaj jadąc do pana, przeglądając portale, nie będę tutaj, żeby nie walczyć konkurencji, portale internetowe. No czytałem, że najważniejszy instytut psychiatryczny dotyczący, który leczy dzieci i młodzież, dzisiaj jest w potężnych tarapatach, bo rządy Prawa i Sprawiedliwości nie potrafią sobie z tym poradzić. No to jednak nie wiem, czy PiS chce tego, co my.
Panie pośle, a na przykład migracja. Czy w zakresie migracji Donald Tusk ma takie same poglądy jak pan, czy pan ma inne?
Takie same mamy.
Też pan uważa, że nadmierna migracja, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprowadza niebezpiecznych migrantów z krajów muzułmańskich i że to są niebezpieczni ludzie?
Znaczy my pokazaliśmy coś niebywałego, co robi Jarosław Kaczyński.
To znaczy?
No jego hipokryzję. I to straszne, bo z jednej strony wychodzi na mównicę sejmową, występuje w mediach, i po prostu robi wszystko, żeby obrzydzić osoby, które są z innych krajów, mówiąc o nich. Już nie chcę tego przytaczać, bo to naprawdę straszne. Przypomnę choćby robaki, które gdzieś tam się miały chorobę pojawiać. A dziś z drugiej strony widzimy dokumenty rządowe, czyli rządu, w którym jest Jarosław Kaczyński, który mówi o ułatwieniach przyjazdu poszczególnych osób do Polski. No to nie jest hipokryzja?
A z drugiej
jeszcze
strony...
Jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński będziemy budowali mury, będziemy bronić.
Nawet nie wręcz, będziemy wybudowali mury i...
Wręcz mówiąc szczerze, jakbym mieszał Jarosław Kaczyński bezpieczeństwo z okrucieństwem, a nagle po cichu z drugiej strony, panie redaktorze, szanowni państwo, okazuje się, że ci imigranci nie są tacy źli. No dobrze. Trzeba ich wpuszczać do kraju.
A to jakie stanowisko pana posła i całej Koalicji Obywatelskiej?
My prosiliśmy nieraz rząd Prawa
przyjmować
i Sprawiedliwości.
Czy nie przyjmować migrantów?
My prosiliśmy Prawo i Sprawiedliwość o jedną bardzo ważną kwestię. Usiądźmy i zbudujmy poważną, przejrzystą, racjonalną politykę migracyjną.
Co to znaczy? Każdy to przychodzi do tego studia i mówi od... Wczoraj był Krzysztof Bosak, mówił to samo. Wcześniej byli politycy lewicy, czy ale, też mówili poważną politykę migracyjną.
Wszystkich, których pan wymienił, panie redaktorze, to są posłowie, posłanki opozycji, więc my nie mamy dzisiaj wpływu na to, jaka jest polska polityka migracyjna, a rząd nie chce do tego usiąść, bo robi z tego absolutnie po prostu polityczną walkę.
W tym stadium Dariusz Wieczorek obecnie z lewicy powiedział wprost, że Polska potrzebuje rąk do pracy i że jego zdaniem migrantów trzeba przyjmować.
No dobrze, a to dlaczego Jarosław Kaczyński mówi, że nie wolno przyjmować?
No, a pan mówi, że trzeba, czy nie ale, trzeba? Bo ja pana ale, pytam, ale, panie pośle.
Ja rozumiem, tylko,
pan nie nazywa się Jarosław Kaczyński, pan się nazywa Grzegorz Napieralski.
Dobrze, tylko ale ja właśnie chciałbym, żebyśmy kiedyś porozmawiali o Jarosławie Kaczyńskim, bo
a nie, a ja chciałbym, żeby porozmawiali
hasło,
o Grzegorzu Napieralskim.
Ale już mówię, dlaczego?
Bo pan lepiej zna Grzegorza Napieralskiego niż Jarosława Kaczyńskiego, przyzna pan.
No, znam Jarosława Kaczyńskiego, obserwuję przecież polskiej polityce, nawet rozmawiałem z panem prezesem, ale chcę pokazać jedną rzecz. Jarosław Kaczyński, bo to jest taka cecha Jarosława Kaczyńskiego. Wrzuca coś w eter, wychodzi na mównicę, buduje tak naprawdę
ale to
nieprawdziwy przekaz.
No, to nie, Donald Tusk filmem rzucił w eter. No, cała obecna dyskusja, która się toczy od dwóch tygodni, jest po filmiku Donalda Tuska, który wiele osób także z lewicy odebrał jako rasistowski.
A kto panie
redaktorze? A pan jak go odebrał jako rasistowski?
Absolutnie nie odebrałem jako rasistowski.
To co myli się pani poseł Żukowska, myli się lewica.
Myślę, że się absolutnie myli. Nie był to żaden rasistowski. Ja go przejrzałem, obejrzałem i to nie jest żaden rasistowski filmik.
Porównywanie migrantów z krajów muzułmańskich do wydarzeń z Francji, mówię, jeżeli chcemy zapobiec sytuacji z Francji,
uwagę, ale...
to nie przyjmujmy migrantów z krajów muzułmańskich.
Zwróćmy uwagę, co się wydarzyło.
I to jeszcze
bo lepiej, to jest to,
bo
co
Donald
powiem,
Tusk...
Ale to, co powiem, jest
tylko
naprawdę...
skończę, bo Donald Dobrze. Tusk, bo to jest ciekawe, że niektórym mogło to uciec, ale ten pierwotny film Donalda Tuska był o tyle ciekawy, że zdaniem pańskiego szefa Koalicji Obywatelskiej, szefa Platformy, PiS po to wpuszcza teraz migrantów, żeby oni zrobili zamieszki na jesieni, żeby Jarosław Kaczyński wprowadził stan wyjątkowy, żeby nie zrobił wyborów. To był logiczny ciąg wypowiedzi Donalda Tuska, moim zdaniem lekko paranoiczny.
No, to jest pana ocena.
To prawda, a dla pana nie jest to paranoja, że Jarosław Kaczyński po to wprowadza, żeby zrobić zamieszki, żeby nie było wyborów?
Moim zdaniem...
Podpisałby się pan pod taką
tezą? Moim zdaniem moja ocena wypowiedzi Donalda Tuska jest całkowicie inna i chcę właśnie ją przedstawić. Otóż, co się wydarzyło w ostatnim czasie? Wychodzi Jarosław Kaczyński, który mówi, że migranci są zagrożeniem, że trzeba zrobić referendum w tej sprawie.
Ale nielegalnie.
Polacy i Polki mają się w tym wypowiedzieć? Po czym widzimy dokumenty rządowe? Bo to nie jest żadna wydumana sprawa. To nie jest jakiś atak personalny Jarosława Kaczyńskiego. Widzimy dokumenty rządowe, które mówią po pierwsze, że do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego rząd sprowadza setki już tysięcy, 123 czy 136 tysięcy osób z krajów muzułmańskich właśnie.
Tu muszę sprostować, to były tylko wnioski przedsiębiorców, którym brakuje rąk do pracy. Ja wiem, że za Donalda Tuska nie było kłopotu, bo bezrobocie było dwucyfrowe, teraz jest jednocyfrowe i nie ma rąk do pracy.
Panie redaktorze.
A wydano wiz tylko 28 tysięcy. To są oficjalne dane. Wnioskowali przedsiębiorcy o 138, wydano 28. Tyle.
Panie redaktorze, znaczy jeżeli ci ludzie według Jarosława Kaczyńskiego są tacy źli, tacy niedobrzy, to czemu ich sprowadzamy nawet do pracy? Proszę mi powiedzieć. Znaczy, ja się zastanawiam nad logiką Jarosława Kaczyńskiego. Przecież to on mówi jeszcze kilka lat temu. To on mówił, że to są osoby, które być może przywiozą jakieś choroby do nas. Nie wiadomo skąd pochodzą, jaką mają religię. Co się dzieje? Przecież to są słowa Jarosława Kaczyńskiego. I nagle widzimy w dokumentach to, że oni zapraszają tych ludzi do Polski, po czym to samo mówią nam, to samo się dzieje, a coś innego się dzieje na mównicy sejmowej. mowy. Że... Jarosław Kaczyński mówi, no nie, no nie będzie tu nikt nam przyjeżdżał. Koniec, kropka.
To jeszcze raz do Grzegorza Napieralskiego wróćmy. Od Jarosława Kaczyńskiego odchodząc, przyjąłby pan taką uchwałę, jaką planował polski MSZ, czy nie?
Ale jaką? Bo nie już.
No, o której pan poseł przed sekundą się odwoływał. Do tego dokumentu, do tego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
A, mówi pan o rozporządzeniu?
Tak, przepraszam, to jest rozporządzenie.
Okay. Nie ma problemu żadnego, panie rektorze.
To było dobre czy złe rozporządzenie? Pana zdaniem, osobistym.
Panie redaktorze, wie pan, na czym polega problem? Otóż problem polega na tym, że albo w polskiej polityce...
Że pan poseł nie odpowiada na pytania.
Nie, problem polega na tym, że w polskiej polityce trzeba być odważnym i przyjmować konkretne rzeczy. Jeżeli jest tak, jak mówią dzisiaj pan premier Sasin, pan, nie, już nie pamiętam, który z ministrów, chyba Kowalczyk, ktoś tam, Wąsik, mówi, że to są ludzie potrzebni do pracy, bo tu są wnioski przedsiębiorców i tak dalej. Ja nie mówię, że nie. Tak jest, faktycznie. Ja jestem przewodniczącym grupy polsko-wietnamskiej. Od wielu, wielu lat.
Którzy od wielu, wielu lat są obecni na polskim rynku pracy.
Nie tylko od wielu, więcej panu powiem. My mieliśmy jeszcze w czasach za przeszłych innym ustrojem, mieliśmy podpisaną wiele umów z Wietnamem. Na przykład my opiekowaliśmy się Wietnamem w kwestiach edukacyjnych.
No dobrze, i będziecie rządzić dziś, być może. Ale i dziś, co się
proszę,
stanie?
Proszę zwrócić uwagę, i dziś na przykład mniejszość wietnamska jest bardzo, do niedawna była drugą po Ukraińcach. No teraz już oczywiście to się zmieniło po tym porządzie, po polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tam też rozmawiamy z rządem Wietnamu o wizach dla Wietnamczyków, ułatwieniach ich przyjazdu.
Jeżeli będzie, że platforma będą takie ujawnione.
Ale teraz właśnie, dlaczego opowiadam o tą historię? Dlaczego opowiadam tą historię? Bo ona jest bardzo istotna. I teraz, na czym polega, bo pan mnie zapytał, że tu wszyscy mówią o takiej bardzo solidnej, przejrzystej, poważnej polityce migracyjnej. Otóż ona powinna polegać na tym, że powinniśmy ustalić tak naprawdę, jak taka polityka będzie wyglądała. Co to oznacza, jak będzie wyglądała? Po pierwsze, kwestie bezpieczeństwa. Po drugie, kwestia wydawania wiz, odpowiedzialności i gdzie ci ludzie będą. Czy jest niebezpieczeństwo, że przyjadą i wyjadą z kraju, tak? Że będziemy krajem tranzytowym. Czy jest niebezpieczeństwo, że to są osoby na przykład niesprawdzone i będą na przykład dokonywały różny rozbój. To wszystko tak naprawdę można przygotować i zrobić w tak profesjonalny sposób, że nie będziemy ludzi krzywdzić, a będziemy chronić tak naprawdę bezpieczeństwo naszego kraju. A dziś, panie redaktorze, jest tak, że w przestrzeni takiej publicznej, tak naprawdę werbalnej, gdzie wypowiadają się politycy PiS-u, my ich atakujemy, oni ich atakują, nie my, oni ich atakują, przypominam, co się działo na granicy białoruskiej, tak? Kiedy Donald Tusk powiedział, że bezpieczeństwo nie może równać się okrucieństwa.
To a należało tych ludzi wpuścić?
Pamięta pan, jaka była agresja na Donalda Tuska? Chyba rzucili się wszyscy, co ten człowiek mówi, co ten człowiek robi, trzeba się bronić. I ja mam teraz pytanie takie do na przykład Jarosława Kaczyńskiego, bo to on jest głównym dzisiaj, jakby twarzą tak naprawdę. Jak my na przykład sprawdzamy tych wszystkich dzisiaj migrantów, którzy przyjeżdżają na tak zwaną legalną wizę, na przykład w Polsce? Bo nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało ani rasistowsko, ani żeby pokazać palcem, ale okazuje się, że nie wszystkie osoby są sprawdzone, które przyjechały do Polski, tak jak mówi to polski rząd. Dlaczego tak się stało? Jeżeli mamy dzisiaj informacje z policji, czyli instytucji, tak, czyli służby, która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli to nie jest nikt z opozycji. I mamy informacje o osobach, które przyjechały do Polski spoza granic naszego kraju. O różnych bardzo złych zachowaniach, naprawdę nie chcę tutaj szerzyć naprawdę jakichś niechęci. Zachowaniach w taksówkach, zachowaniach w innych pracach wobec kobiet i nie tylko. No i okazuje się, że nie mieli odpowiednich dokumentów, że nie mieli nawet prawa jazdy, żeby na przykład prowadzić samochód i tak dalej, i tak dalej. To ktoś, panie redaktorze, popełnił błąd.
Czyli za waszych rządów polityka będzie bardziej restrykcyjna.
Bardziej przejrzysta, bardziej bezpieczna, bardziej otwarta, bez demagogii, bez takich haseł, że zrobimy sobie referendum, żeby wygrać wybory. Czegoś takiego nie będzie, bo polityka, szczególnie polityka międzynarodowa, w tym polityka migracyjna, jest kwestią bardzo odpowiedzialną, bardzo ważną dla Polski i nie powinna podlegać kampanii wyborczej w naszym kraju, a Kaczyński robi z tego drugi raz.
A Donald Tusk zrobił z tego.
Przypominam, Kaczyński drugi raz robi z tego po prostu paliwo wyborcze dla swojej partii. Było tak w 2015 roku i jest teraz w roku 2023. Chcę zmartwić pana prezesa, że odkrzywane kotlety niedobrze smakują.
Chociaż jak się patrzy na kraje zachodnie, to wydaje się, że nawet najsprawniejsze państwo nie ma szans, żeby nie wpuścić ani jednej osoby, która nie będzie...
Ale nikt nie mówi nie wpuszczaniu. Tak jak powiedziałem, to musi być przejrzysta, klarowna, czytelna polityka. Znaczy nie można mówić czegoś innego z mównicy sejmowej, a na zapleczu robić czegoś innego. Trzeba to zrobić wszystko profesjonalnie, dokładnie. Jeżeli mówimy, jeżeli pan chce na przykład, co się powinno wydarzyć, no to jeżeli mamy takie kraje, jak wspomniałem o Wietnamie, i są osoby, które chciały do nas przyjechać, to dlaczego na przykład nie wydajemy większych pieniędzy na wzmocnienie konsulatu? No bo to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejszy filtr. Filtr, przepraszam.
Pieniądze miały iść do tego centrum pod Łodzią, które miało centralnie badać ludzi.
No ale ja mówię dzisiaj o przykładzie, który ja widzę, który naprawdę pomógłby dzisiaj ambasadzie Polski w Hanoi, czyli w Wietnamie, pomógłby tak naprawdę przygotowaniu wniosków wizowych.
Grzegorz Napieralski, były przewodniczący Lewicy, a to już się dawno, to koniec Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł Koalicji Obywatelskiej. To teraz pytanie szczególnie istotne dla radiosłuchaczy w Szczecinie, bo tam listy się układają, końcówka lipca.
To
jest taki moment, początek sierpnia, kiedy będą się te boje na listach toczyć. Kto będzie w Szczecinie liderem?
Nie wiem, no to jest decyzja
władz. Nitras,
być może to jest decyzja władz krajowych. Powie pan co, ja podchodzę do tego z dużym respektem.
Znaczy,
ja
ma pan pewność, że dostanie pan dobre miejsce?
Wie pan co, ja startowałem w wyborach już kilka razy i byłem na różnych miejscach. Byłem na 6. miejscu, na 2., na 1., startowałem do Senatu i muszę panu powiedzieć, i państwu również, którzy słuchają w Szczecinie, że naprawdę miejsce na liście wyborczej jest kwestią wtórną, oprócz pierwszego miejsca. No pierwsze miejsce jest zawsze miejscem premiowanym i to tak jest, że psychologicznie jak ktoś nie wie, na kogo zagłosować, głosuje na jedynkę. Okay? Poza jedynką, czy ktoś, byłem na 6. 4 lata temu i zrobiłem bardzo dobry wynik.
A teraz znowu będzie pan na 6? Nie wiadomo.
Będzie 6, to będzie 6. Przyjmę z pokorą.
A kiedy ogłoszycie? Bo Konfederacja już ogłasza przynajmniej pierwsze 3.
Wie pan, to jest strategia, myślę, każdej partii politycznej.
Szef SLD, zna pan się na tym, układał pan listy, taktykę wyborczą pan układał.
Czy ja, jeżeli, ja bym się na przykład nie spieszył z układaniem list wyborczych, jeżeli pyta pan mnie osobiście, tak? Dlatego, że kwestia dotycząca układania list wyborczych, to oczywiście są też emocje, bardzo duże emocje przy układaniu tych list, a dziś naprawdę jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, więc ja bym to zostawił wtedy, kiedy pan prezydent ogłosi wybory, wtedy się ogłasza listy i idzie
a jak
do
to
pracy.
Wygląda w platformie? Donald Tusk osobiście to będzie robił, czy regiony?
Z tego, co ja wiem i sam uczestniczyłem w takich rozmowach. Najpierw jest rekomendacja województw, powiatów, znaczy inaczej, powiatów, województw i to wraca wszystko tutaj do Warszawy. Będzie też, myślę, ocena klubu parlamentarnego, bo tak jak wszyscy posłowie różnych partii jesteśmy członkami takich klubów, taka ocena naszej aktywności w Sejmie jest też, no i te wszystkie elementy aktywności w terenie, naszej pracy.
I na koniec długopis Donalda Tuska i jego wola.
Tu pana zdziwię, na koniec podpis osoby, która nazywa się pełnomocnik wyborczy.
A nie wiem, jeszcze, kto nie...
W każdej partii tak jest, tutaj nikt nie może nic innego zrobić, to on ma pełnię władzy i on składa listę do Państwowej Komisji Wyborczej.
I to obok skarbnika musi być jedna z najbardziej zaufanych osób, bo inaczej się...
No bo to ona może po drodze zmienić wszystko, tak to
pan poseł był senatorem, o czym już wspomniał, pakt senacki wam buksuje.
Nie.
Tak. Nawet nie ma ogłoszonego. Nie, ten, mamy który? Dzisiaj mamy 18, no tak, 17?
Ale list też jeszcze nie ma poselskich. Proszę mi wiesz, naprawdę podchodzę do tego z dużą taką dozą spokoju.
Grzegorz Schetyna łatwiej sobie poradził, szybciej ogłosił pakt senacki. Był skuteczniejszy, czy mniej zachłanny?
No, nie, wie pan co, no, proszę pamiętać, nie że wiem. Dzisiaj ten pakt senacki składa się z większej ilości partnerów, bo po pierwsze jest Szymon
trudniej.
Hołownia, jest PSL, jest Lewica, która ma dziś, wtedy nie miała, ma dziś swoje miejsce w polskim parlamencie. Są też, proszę pamiętać, postacie, które byśmy nazwali postaciami niezależnymi, o których warto by było pomyśleć, na przykład Adam Bodnar, tak, czy inne postacie, które może...
Czy Roman Giertych.
Które może by było, dokładnie, które można było pozyskać i rozmawiać z nimi o listach. Więc jakby ta oferta jest dzisiaj bardzo szeroka. Ja czytałem artykuł wczoraj potwierdzony przez wszystkich liderów, że odbyło się spotkanie czwórki liderów.
Dzisiaj ma się odbyć po raz kolejny.
I super. Znaczy ja, wie pan co, gdybym dzisiaj ja był przewodniczącym jakiejkolwiek partii, w czymś takim uczestniczył, bym bardzo zadowolony, a dziś ja jestem zadowolony, skoro moi liderzy to robią, tak naprawdę.
A dogadają się?
Na pewno.
Nie ma tu żadnej wątpliwości, że to będzie
wysadzone. Nie sądzę, żeby było coś nie tak. Absolutnie będzie porozumienie. I dzisiaj te wszystkie sondaże pokazują, że do takiego porozumienia by doszło, to pozycja, że tak powiem, dzisiejszej opozycji w Senacie będzie co najmniej o kilka mandatów większa niż do tej pory.
To jest Roman Giertych, mamy sekundkę dosłownie, to porozmawiajmy. Pan jest entuzjastą, czy... sceptykiem.
No, wie pan, no nie ja układam listy wyborcze, więc moje zdanie akurat tutaj nie ma żadnego znaczenia. Ja uważam, że po to jest czwórka liderów, którzy mają podjąć decyzję, jak te listy mają być. Dla mnie byłoby najważniejsze, żeby te listy wygrały wybory i żeby w polskim Senacie było na przykład 66 albo 65 przedstawicieli dzisiejszej opozycji.
W tym Roman Giertych to nie ma pan oporu.
I Adam Bodnar, i wspaniali inni, na przykład Władysław Komarnicki, wspaniały senator z Gorzowa, czy poseł Klein, senator Kleina. Naprawdę tam jest mnóstwo wspaniałych naprawdę senatorów.
Spektrum.
Czy pan Marcin Bosacki, wspaniały dyplomata, który jest dzisiaj senatorem, a wcześniej był ambasadorem
klęska
Polski.
Klęska urodzaju na listach, to może być...
Jaka właśnie, nie klęska, tylko wręcz nadmiar, no bo właśnie wymieniam panu, ile to jest ile nazwisk ciekawych.
Czasami urodzaj może przynajmniej w rolnictwie odnosić klęskę.
W tej sytuacji... W tej sytuacji nie ma takiej możliwości. Jak patrzę naprawdę na... Jest Barbara Zdrojewska, przecież ostatnio z panią senator organizowaliśmy...
No jest dużo nazwisk, może wszystkich nie wymienimy.
Pani senator Kochan, która jest ekspertem, jeżeli chodzi o politykę społeczną.
Panie proszę, pan zaraz mi wszystkich senatorów wymieni, wtedy dopiero się pogubimy w gąszczu nazwisk. Ostatnia sprawa gospodarcza. Platforma chyba wzięła się za bary z Konfederacją na liberalizm gospodarczy. Ogłoszenie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Pomysł teraz na konferencję podbity. Pan by się podpisał pod ściganiem się na liberalizm gospodarczy.
Nie wiem czemu. To Konfederacja nas zaatakowała, że podbieramy im program wyborczy. Nie wiem skąd jest taka niechęć do tych propozycji. Czy inaczej, może nie niechęć, to złe słowo. Przepraszam, Konfederację. To jest jakaś bojaźń Konfederacji przed naszymi propozycjami. Po pierwsze, te propozycje pojawiły się już bardzo, bardzo dawno temu.
3 tysiące to prawda, parę miesięcy temu.
Tak, na naszych spotkaniach z wyborcami w poszczególnych województwach. Donald Tusk często o tym mówił. To był cały taki pakiet gospodarczy, tak? Tam na przykład ułatwienia dla przedsiębiorców, to, że urząd skarbowy ma być przyjazny, za czym ja absolutnie jestem, sam kiedyś byłem ofiarą, dziwnej decyzji. Ale co jest dla mnie najważniejsze, bo dla mnie w tym programie, oprócz się podniesienia kwoty wolnej od podatków, te ulgi dla przedsiębiorców, pomoc dla nich, jest jedna rzecz absolutnie kluczowa, panie doktorze. Absolutnie, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, dla nich bardzo ważne, żeby w urzędzie skarbowym, i to chcemy absolutnie zmienić, w urzędzie skarbowym była zmiana filozofii myślenia o przedsiębiorcach, czy w ogóle ludziach, tak? A czy my, którzy jesteśmy petentami Urzędu Skarbowego, czy administracji skarbowej, zwał jak zwał, mamy być traktowani po przyjacielsku i raczej mamy czuć pomoc tak naprawdę ze strony takiego urzędu, a nie od razu być karani. Sam, tak jak powiedziałem, byłem przykładem takiego ukarania, chociaż błąd mój był niewielki. Zapomniałem złożyć po śmierci mojego taty PIT-u 0. Brat się rozchorował, śmierć taty. Miałem prawo zapomnieć, musiałem zapłacić potężną karę.
No i tak.
Ale czy to Polacy powinni płacić takie kary za takie no, małe uchybienie? Przepraszam, że pokazuję to na sobie, ale tak najłatwiej. Właśnie chodzi o to, żeby przedsiębiorca, Polka, jeżeli coś się złego wydarzy, dostali informację od Urzędu Skarbowego, masz 2 tygodnie na poprawę tej sytuacji. To jest najważniejsze.
Ja dostałem taką ostatnio telefoniczną prośbę i złożyłem korektę, więc chyba coś się zmienia. Jest to dla mnie, nie jestem przedsiębiorcą, ale ZUS stał się, fiskus stał się bardzo przychylny. EPIT
chociaż słyszałem od ministra finansów, powiem panu, zmieni. To jest taka ciekawostka, tak, niech się zmienia jeszcze więcej, bo to będą zmiany na lepsze.
Pan poseł jest w Komisji Cyfryzacji, chyba to widzi.
Tak, to w ogóle będziemy mieć bardzo ciekawy pomysł właśnie, ale to ogłosimy go niebawem. Ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że rozmawiałem z ministrem finansów jakiś czas temu przy okazji właśnie Komisji Cyfryzacji, który powiedział mi, że chciał wprowadzić pieczątkę przybijania na przykład na PIT-ach. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkiego dobrego. Urząd Skarbowy, coś w tym stylu, już nie pamiętam. I urzędnicy nie chcieli tego przyjąć.
O proszę, ten jest opór urzędniczy. Grzegorz Napieralski, były szef SLD, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat z tych listy w Szczecinie był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie, życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia, usłyszenia.
Godzina 8:40, do studia wróciła Jaśmina Nowak, czyli za chwilę zajmiemy się sprawami odległymi od polskiej polityki.